Light Pollution Think Tank to grupa ludzi. Grupa ludzi, którzy spotkali się i chcą działać w celu ograniczenia zanieczyszczenia światłem. Ale to nie są ludzie przypadkowi, ponieważ w skład think tanku wchodzą zarówno pracownicy naukowi ze prawie wszystkich uniwersytetów w Polsce. Mamy astronomów, mamy osoby zajmujące się turystyką, osoby zajmujące się technikami oświetleniowymi, biologią zwierząt, biologią roślin, zegarem biologicznym ludzi i zwierząt. Mamy pracowników, którzy zajmują się pomiarami zanieczyszczenia światłem, ale w skład think tanków wchodzą także członkowie organizacji pozarządowych, którzy jako po prostu działacze społeczni ograniczają, czy chcą ograniczać zanieczyszczenie światłem w swoim środowisku, w swoich gminach, sołectwach. Staramy się promować, może nie tyle promować, ile udostępniać, przekazywać wiedzę, że takie zanieczyszczenie w ogóle istnieje.
Jakimi narzędziami można zmierzyć natężenie światła?
Są różne mierniki. To nie jest wcale takie proste pytanie, ponieważ każdy z nas ma trochę inne podejście. Najbardziej popularne są mierniki, które używają technicy oświetleniowi i zwykle mierzą wtedy światło w luksach. Ale wszystkie luksomierze pokazują jasność oświetlenia, ważną z punktu widzenia człowieka, czyli detektor, który tam jest, jest bardzo podobny do naszych oczu tak naprawdę i mierzy to światło, które najbardziej wpływa na człowieka, które człowiek odbiera. Ale na przykład astronomowie używają mierników oceniających jasność nocnego nieba. Już w zupełnie innych jednostkach przedstawiają wtedy, w stosunku do takiego ciemnego, naturalnego nieba, jak bardzo to niebo jaśnieje i nie mogą obserwować gwiazd. Ja na przykład mierzę ilość fotonów, które docierają do powierzchni blaszek liściowych, do roślin, przy użyciu spektroradiometrów, radiometrów, takiej bardzo specyficznej jednostce wyrażającej mikromole fotonów na metr kwadratowy na sekundę. Stąd praktycznie każda dziedzina nauki ma troszkę inne mierniki, natomiast to wynika ze specyfiki, czym się zajmujemy. Czy zajmujemy się bardziej człowiekiem, czy bardziej zwierzęciem, czy rośliną. Natomiast można tak przedstawiać też światło jako ilość energii. No i wtedy najczęściej wyrażamy to światło w watach, w nanowatach. Oczywiście to światło w nocy, ono jest dużo słabsze niż na przykład światło, które dociera do powierzchni Ziemi od Słońca. Szczególnie w piękny, upalny dzień w lecie. No jest tylko dużo więcej niż naturalna ilość światła, która w nocy do Ziemi dociera.
Czy ważne jest tylko natężenie światła, czy również jego barwa?
To są dwa czynniki, które są istotne, bo i ilość, i jakość. Ponieważ staramy się na przykład ograniczać zanieczyszczenie światłem i jego wpływ na organizmy, biorąc pod uwagę, jakie światło wpływa na te organizmy. Bardzo wiele zwierząt źle reaguje na nadmiar światła niebieskiego, stąd zalecamy na przykład światło czerwone. Światło czerwone zalecamy przy obserwacjach astronomicznych. Ono też nie wpływa na to, jak nasze oko reaguje. W trakcie obserwacji możemy używać czerwonych latarek czy czerwonych lamp. Natomiast w przypadku roślin, rośliny mają zdecydowanie szerszy tutaj wachlarz fotoreceptorów. No, najbezpieczniejsze byłoby światło, powiedzmy, żółtawe, natomiast nie da się powiedzieć, że ono jest równie bezpieczne dla zwierząt. Tu pojawia się pewien problem, stąd staramy się oczywiście zmniejszać natężenie, a jeżeli już świecić, to raczej tym światłem pozbawionym promieniowania niebieskiego albo jak najmniejszej zawartości promieniowania niebieskiego, żeby większość ekosystemu mogła jednak spokojnie przechodzić noc.
Jakiego rodzaju światło zanieczyszcza nocne niebo?
Zanieczyszczenie światłem to jest to światło, które jest pochodzenia antropogenicznego, czyli produkowane, emitowane przez nas z tego, co my nazywamy sztuczne źródła światła, tak? No popularnie lampy. Najczęściej źródłami zanieczyszczenia światłem jest oświetlenie przyuliczne, jest oświetlenie fasad budynków. Niestety często to oświetlenie jest kierowane w górę, zamiast oświetlać tylko na przykład wejście, żeby człowiek bezpiecznie mógł wejść do budynku, to oświetlenie oświetlane są niestety też okna, elementy, które są całkiem nieźle widoczne nawet bez tego światła. Mamy mnóstwo świateł dekoracyjnych. Niestety to jest problem, że my lubimy światło. Mamy światło na centrach handlowych, mamy światło teraz chociażby na jakichś iluminacjach, tak? I to wcale nie są niskie natężenia. To jest całkiem sporo światła, które emitujemy. Mamy bardzo dużo reklam świecących. Olbrzymim problemem przy zanieczyszczeniu światłem jest oświetlanie nieużywanych części przemysłowych. Parkingi, centra transportowe, centra przeładunkowe, które nie są wykorzystywane w nocy, a są oświetlane. Pojawia się problem oczywiście luki w przepisach i mamy też takie źródła światła, jak na przykład oświetlanie szklarni. I no, wszyscy chcemy w zimie mieć świeże owoce, warzywa. One bez światła nie urosną, więc muszą być doświetlane nie przez całą noc, przez fragment nocy, ale to światło nie jest ekranowane, bo nie ma przepisów, które by mówiły, że musi być, a jest to olbrzymi koszt. Tak? Więc gdyby przepisy były inne, to światło by nie uciekało ze szklarni. Olbrzymim problemem jest ucieczka światła z okien. Mamy bardzo dużo okien bez zasłon. I w tym momencie my jesteśmy aktywni nocą, świecimy w biurowcach czy w własnych domach i to światło też ucieka. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że światło ma charakter fali, zatem bardzo szybko się rozprzestrzenia, odbija od różnych powierzchni, od chmur, od pyłów zawieszonych, od powierzchni naszych ścian, budynków, od chodników i na olbrzymie odległości przemieszcza. To nie jest kilkaset metrów, to nie jest nawet kilka kilometrów, tylko szacuje się, że miasto swoją łunę świetlną nawet na kilkadziesiąt kilometrów oddziałuje dookoła swoich granic administracyjnych. Zatem to są olbrzymie przestrzenie, które zanieczyszczamy. Stąd no, powinniśmy pomyśleć, czy faktycznie to światło jest potrzebne. Czasem, mówiąc o zanieczyszczeniu światłem, pokazuję zdjęcia z rynku z Krakowa, kiedy mamy akcję Godzina dla Ziemi. I wtedy na godzinę na rynku wyłączane są światła tak zwanych obiektów miejskich, na przykład na sukiennicach, na Kościele Mariackim. I kiedyś poszłam, zrobiłam zdjęcie. Jest mnóstwo innych świateł. I tak naprawdę w momencie, kiedy zgasną te światła, nikt z przechodniów tego nie zauważa, bo jest ciągle bardzo, bardzo jasno. Na samych sukiennicach, na dachu jest olbrzymi reflektor świecący w niebo. Nie wiem, czy nadajemy jakiś sygnał w przestrzeń, czy chcemy, żeby to światło się rozprzestrzeniało, bo ono odbije się od chmur i będzie oddziaływać na Niepołomicę, Wieliczkę, Skawinę. To są olbrzymie zasięgi. I wcale nie dodaje to uroku, bo sukiennice są świetnie widoczne, wszystkie zabytki, jesteśmy tam bezpieczni. Więc można by spokojnie te światła wyłączyć, zaoszczędzić, zostałoby w budżecie miasta.
Co się dzieje, jeśli noc nie jest tak czarna, jak powinna być?
Co się dzieje, to bardzo zależy, z jakim organizmem. Rośliny no, mają zaburzone funkcjonowanie, zaburzone rytmy biologiczne, zaburzoną transpirację, zaburzone wyciszanie reaktywnych form tlenu chociażby. Gromadzą się takie czynniki związane ze stresem, przez co no, później są źle przygotowane, bądź nieprzygotowane do kolejnego dnia, do wysokiej produkcji chociażby tlenu, zużywania dwutlenku węgla. No, to wszystko się będzie odbijać na cały ekosystem. My ludzie no niestety bardzo często chorujemy z tego powodu, jakby wziąć statystyki, zresztą o tym mówią lekarze, że ten nadmiar światła powoduje chociażby zaburzenia snu. Jest jedną z przyczyn niektórych chorób psychicznych typu depresja, jest jedną z przyczyn zaburzeń metabolicznych, przyczynia się do rozwoju chociażby cukrzycy. Do tego wszystkiego mamy mnóstwo dodatkowych problemów. Nasz organizm nieprawidłowo funkcjonuje, a Światowa Organizacja Zdrowia powiedziała, że nadmiar światła w nocy związany na przykład z pracą zmianową, Po angielsku to światło nazywa się artificial light at night. Jest jedną z przyczyn zwiększonego zachorowania na niektóre nowotwory, na przykład nowotwór piersi czy nowotwór prostaty. I to jest stwierdzone przez Światową Organizację Zdrowia. O ile dobrze pamiętam, w 2007 roku to są olbrzymie konsekwencje, a w żadnym podręczniku do biologii, do ekologii, w szkole podstawowej, w liceum nie ma takiej informacji. Dlaczego? Dlaczego zanieczyszczenie światłem nie jest wpisane jako jedno z zagrożeń, chociażby w ustawach środowiskowych?
W jaki sposób mierzy się to natężenie światła? W jaki sposób się je monitoruje? W Państwa raporcie są informacje na temat najbardziej prześwietlonych gmin w Polsce. W jaki sposób pozyskiwano te dane?
Część danych pozyskiwano z satelitu, który przelatuje nad Polską dwa razy w ciągu doby. Jeden z tych przelotów jest w nocy około godziny pierwszej i na tym satelicie są zamontowane czujniki światła, czujniki energetyczne. Jeżeli jest noc bezchmurna i to światło z Ziemi dotrze do satelity, no to jest to rejestrowane i takie dane wtedy można analizować, można wnioskować, jak dużo tego światła faktycznie jest produkowane i ucieka od tych źródeł światła. Te dane satelitarne to są olbrzymie ilości danych, bo można w prosty sposób i dość szybko pozyskać dane właściwie dla całego kraju. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że to nie są dane ciągłe, ponieważ jak są chmury, to światło, ono nie znika. Ono tylko się od tych chmur odbije, wróci z powrotem do powierzchni Ziemi, nie dotrze do czujnika satelitarnego. Stąd mamy też dane z czujników naziemnych. Tylko sieć czujników naziemnych nie jest przy żadnej państwowej organizacji robiona, na przykład przy IMGW. Jest to robione przez pracowników naukowych, na przykład Uniwersytetu Wrocławskiego, czy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kilka Politechniki Krakowskiej czujników. Te czujniki już nie zbierają z powierzchni danych dotyczących światła, tylko w danym miejscu, jakie jest zanieczyszczenie światłem. Bardzo pracują moi koledzy z Light Pollution Think Tanku, aby zwiększyć ilość tych czujników w Polsce, żebyśmy mieli pełny monitoring naziemny. Natomiast ciągle jeszcze nie jest on równie, powiedzmy, wielkoobszarowy jak dane satelitarne. Natomiast uzupełnienie jednych i drugich danych dopiero daje obraz, jak bardzo źle, jak bardzo dużo światła mamy. Warto powiedzieć, że w Polsce mamy obszary, gdzie chronimy ciemną noc. Mamy na przykład taki obszar szar w Izerach, mamy na przykład taki obszar w Bieszczadzkim Parku Narodowym, ale warto też powiedzieć, że jedna gmina, Sopotnia Wielka, uzyskała z międzynarodowej organizacji zajmującej się zanieczyszczeniem światłem tytuł społeczności chroniącej ciemne niebo. To jest olbrzymie wydarzenie, ponieważ to jest pierwsza w Europie taka społeczność. I tam faktycznie dzięki ruchom oddolnym, społecznym, na przykład oświetlenie uliczne jest tak zaprojektowane i wykonane, że świeci tylko na drogi, na chodniki, nie świeci na zieleń, nie świeci na domy, nie świeci w okna mieszkańcom, wyłącza się o godzinie 12, załącza o godzinie 5, jeżeli jeszcze potrzeba, żeby świeciło, ma odpowiednią temperaturę barwową, przez co nie emituje tyle światła niebieskiego. W te wszystkie miejsca można przyjechać, można odpocząć od zanieczyszczenia światłem i trochę wyregulować swój zegar biologiczny. Warto powiedzieć, że Kraków jest wśród pięciu najbardziej zaświetlonych, zaśmieconych światłem miast w Polsce. Patrząc na zdjęcia Krakowa, które są dostępne z naszej orbity, widzimy olbrzymi wzrost tak naprawdę źródeł światła. Warto też powiedzieć, że to światło się zmienia. Przyzwyczajeni byliśmy do takiego ciepłego, żółtawego światła, chociażby ulicznego, z lamp sodowych. Natomiast coraz częściej zaczynamy stosować lampy LED-owe. I nie byłoby w tym nic złego, tylko wybieramy najtańsze lampy LED-owe, czyli białe, o zimnej temperaturze barwowej, z dużą ilością promieniowania niebieskiego. Natomiast one są najtańsze, najłatwiej dostępne, ale najmniej korzystne zarówno dla naszego zdrowia, jak i dla naszego środowiska. Powinniśmy wybierać zdecydowanie cieplejsze lampy LED-owe. Powinniśmy wpisywać to w politykę planowania przestrzennego, zagospodarowania miast, przestrzeni publicznych. To powinno być dla nas oczywiste. Te zmiany też są widoczne, że im więcej tego światła niebieskiego wprowadzamy, tym ono dalej się rozprzestrzenia i dalej zaśmieca większe powierzchnie, obszary naszego kraju. Więc trzeba na to zwrócić uwagę, że był taki krótki czas, gdzie nasze miasto trochę mniej świeciło. To był rok 2019-20 przełom. No i to też jest widoczne na tych danych. Szkoda, że tak szybko nie tyle wróciliśmy do świecenia sprzed pandemii, ile jeszcze to zintensyfikowaliśmy.